Chciałbym powiedzieć, że to jest jedno z trudniejszych pytań, które mi teraz zostało postawione, dziękuję, które tutaj brat Robert postawił i od razu też muszę powiedzieć, że to jest bardzo aktualne pytanie dla nas w dzisiejszych czasach. I jeśli byśmy chcieli to rozważać, to by trzeba na to poświęcić więcej czasu. Apostoł Paweł pisze na ten temat, że on modli, w językach się modli więcej, o wiele więcej niż inni, ale woli w zgromadzeniu powiedzieć parę słów zrozumiałych, żeby ci inni mogli powiedzieć amen. To jest taka pierwsza odpowiedź, to sam apostoł Paweł mówi, to już nie moje słowa, ale tego uczy nas Boże Słowo. I chciałbym powiedzieć, że my, ja tutaj rozmawiałem i okazuje się, że wielu z was zna książkę Reinholda Ulonski, Dary Ducha Świętego w nauczaniu i w praktyce. Nie? Ja każdemu tą książkę polecam, bo on tam pisze o darze rozróżniania duchów. I chciałbym powiedzieć, że jeśli jesteśmy w jakiejś grupie i tam się zaczyna kilka osób modlić naraz w językach, to my jako dzieci Boże odczuwamy albo pokój, albo niepokój. Nie wiem, czyście, bo ja już w różnych społecznościach też byłem i czasami jest pokój, ale czasami jest niepokój. Jeśli jest jakiś niepokój, to jest pierwszy taki sygnał, coś jest nie tak. I tak bardzo ważne jest, żeby mieć ten dar rozróżniania. A jeśli tego daru brakuje, a wiemy, że nam brakuje, to nieraz my mamy prosić Pana, mnie coś niepokoi, żeby to wyjaśnić. Ale chciałbym powiedzieć, że jak się to tak masowo przejawia, ja już mówię o tym, że czasami są i ludzie niezbawieni, oni uwielbiają i też mówią w językach. Właśnie już z tym spotkałem nieraz. I teraz od kogo mają te języki, prawda? Kiedyś z jednym misjonarzem się modliłem, nie? I tłumaczyłem jego, a ten człowiek to był związany, to był straszny przypadek, nie? A on mi mówi, bo on mówił też w obcych językach, on mówi, ty nie musisz tłumaczyć to, co ja mówię, jak wzywam, bo przeciwnik, on mówi wprost, diabeł też zna wszystkie języki, nie? Się też nimi posługuje, nie trzeba tłumaczyć. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że dar rozróżniania języków. Jeśli dar rozróżniania duchów, ale które stoją za tymi różnymi językami, bo przeciwnik używa też różnych języków, tak? Chciałbym powiedzieć, które nie są Boże. My możemy to usłyszeć, ja się z tym wielokrotnie też spotkałem, a to nie były języki, które były z inspiracji Ducha Świętego. I nam jest tak bardzo dla nas istotne, żebyśmy to mogli odróżnić i dlatego jak się tak wszyscy na takim dużym modlą w językach, to ja, proszę mnie źle nie zrozumieć, ja nie jestem przeciwko temu, bo ten dzień 50. oni, ich było 120 i modlili się każdy w innym języku. I tam jest napisane, że każdy, który był, słyszał w swoim języku wielkie, o wielkich sprawach Bożych. A byli tacy, którzy powiedzieli, no tam się młodym winem upili, prawda? Ale słyszeli Ewangelię. I to był no, szok, zaskoczenie. Wtedy to było potrzebne. Ja już wielokrotnie spotkałem się z tym, że ktoś mówił w obcym języku, a potem okazało się, że ta osoba to była zupełnie z innej nacji, ona słyszała Ewangelię, nie? No, w języku hebrajskim, no takie już w takich sprawach już parę razy uczestniczyłem. Chciałbym powiedzieć, że to są sprawy Boże, że to się dzieje, ale to przynosi pokój. I pierwszy sygnał, jak jest w takim społeczeństwie, jak się tak modlą, a jest niepokój, to ja wam powiedziałem, jak wszedłem, a tam krzyczą nad tym, no i oni się modlili nad tym grzesznikiem, który wszedł i modlili się w językach tam. Także chciałbym powiedzieć, że potrzebne nam jest i o to się mamy modlić, o ten dar rozeznawania. I jeśli my teraz rozeznamy, nie, to teraz jest następny krok iść i powiedzieć. No bo rozeznać to jest jedna sprawa, ale iść komuś powiedzieć, zwrócić uwagę, to nie jest takie, lepiej to zostawić. No tak już jest, ale ja to zostawię. Jeśli mi Pan coś pokaże, że to jest złe, to ja teraz mam iść. Prorok Ezechiel to pisze, jeśli byś brata błądzącego, co? Jeśli byś brata błądzącego napomniał, to my wiemy, jaki jest skutek. A jeśli by napomniał, on odrzucił, ty nie jesteś winien. Ale jeśli byś miał napomnieć, a ty tego nie zrobiłeś, to ponosisz odpowiedzialność. To są takie rzeczy, gdzie my naprawdę potrzebujemy Bożego prowadzenia, prowadzenia Ducha Świętego i potrzebujemy mieć to, co jest nam darowane do budowania zboru. Te najróżniejsze dary. Jest naszym problemem i moim problemem, że my nie zawsze i nie rozróżniamy. Ale jeśli nas coś niepokoi raz i drugi raz, to my mamy Pana prosić. I chciałbym powiedzieć, że nie od razu my mamy zareagować. My czytamy w Dziejach Apostolskich tą historię w 16 rozdziale, chyba tak, tam jest napisane, że Paweł szedł na to spotkanie, żeby się modlić tam w domu tej sprzedawczyni szarłatu, nie? Tej Lidii. I tam chodziła taka dziewczyna, która mówiła, to są słudzy Boga Najwyższego i oni zwiastują drogę do zbawienia. No wyobraźmy sobie, że taka prorokini się u nas pojawia. Chwała Bogu, by powiedzieli, tak? A my czytamy, że apostoł Paweł bolał nad tym, a to się działo przez kilka dni. Co nam to mówi? Jeśli mamy coś takiego, z czymś takim się stykamy, to była prawda. Można by powiedzieć, no słudzy Boga Najwyższego, tak. Zwiastują drogę zbawienia, tak. A Paweł czuł niepokój, ale on ten niepokój, ja jestem przekonany, że prosił, Panie, ale co dalej z tym, bo tu coś nie jest tak. On nie znał tej kobiety, czy tej dziewczyny, że ona akurat przynosiła korzyść tym panom, bo ona to praktykowała. On tam był pierwszy raz w Filipii, tak? Ale ja wierzę, że przez to, że to trwało dzień i drugi i trzeci, on się modlił i Pan mu wskazał. I Pan mu wskazał, co to jest i on się odwrócił i my wiemy, co on zrobił. On rozkazał i ten duch proroctwa, ten duch wróżbiarstwa wyszedł z nią i co go za to spotkało, co ich za to, że wylądowali w więzieniu, prawda? I to w tej najgłębszej ciemnicy, bo kto oglądał ryciny tych rzymskich więzień, to było na najniższej kondygnacji, była taka dziura jak do studni, tam była drabina, a tam byli dopiero ci zakuci w kłodach i tą drabinę się wyciągało do góry. To jest opis rzymski i on się tam, Paweł i Sylas się znaleźli za to, że zadziałali w imieniu Pańskim, prawda? I teraz popatrzmy sobie, że oni by to zostawili, no i odeszliby, nie? I ta osoba by była w zborze prorokini, prawda? Ona by rozsadziła zbór od razu, tak? I diabeł przeciwnik, jak się coś pozytywnego dzieje, to on stara się mieć taki, w wojsku się mówił, przyczółek, skąd można zacząć atakować, nie? I to było to. Ale co dla mnie jest takie bardzo istotne, nieraz, nie od razu my Pana prosimy, ja mam jakiś niepokój, ta osoba, to ona się modli w językach, ja mam taki jakiś niepokój, jak to słyszę, nie? Coś nie tak jest, nie? Czy ja mam zaraz iść? Ja mogę tylko powiedzieć, że nigdy zaraz, nie? To by musiał być taki impuls, ale ja się proszę Pana, no coś mi nie tak. zwracam się do brata, do kogoś bliskiego, mówię, ty posłuchaj, czy ty to tak odczuwasz, czy ty to tak widzisz, a potem jeśli tak, to my musimy zadziałać. I tu jest taki, troszkę jest taki, taka rada, jak my mamy postąpić. I dlatego, jeśli jest modlitwa w językach też, i my jesteśmy jednomyślni, my czytamy, nie czytamy, w jakich językach się modlili ci, którzy tam w 4 rozdziale dziejów apostolskich są opisane, ale czytamy to, że byli jednomyślni. Tak? I Pan daje nam poznać swoją wolę i przez proroctwo. Ale jeśli tego nie możemy od razu wyjaśnić, czy tego proroctwa przełożyć na zrozumiały język, apostoł Paweł mówi, no on woli mniej słów, ale zrozumiałych. To może tak gwoli wyjaśnienia. Ja nie jestem przeciwny temu, ale chciałbym powiedzieć, że ja to traktuję z wielką bojaźnią i ja spotykam różnych charyzmatyków i tak dalej, różnych, którzy wszystkie te praktyki stosują, z którymi Słowo Boże się nie zgadza, no a jeszcze prorokują. I mam takie pytanie, i co to jest? Pewnych rzeczy się nie da ze sobą pogodzić. To jest dla mnie taki pierwszy sygnał. Ja nie odsądzam tych, ale chciałbym powiedzieć, że my musimy zważać na to. Nie? Kiedyś mieliśmy taki przypadek, to było konkretnie w Głębieczku, w tamtym ośrodku, takie małżeństwo było, mąż z żoną, ona wierząca, mieli jedno dziecko, oni nie mieszkali tam wśród młodzieży, na ten człowiek, ten mąż tej wierzącej siostry, to już 30 lat, no, po Akademii Sztuk Pięknych, więc już gość wykształcony, taki na poziomie, tak troszkę odstawał od tej młodzieży, 16-20 lat, która miała, i on chyba na drugim nabożeństwie ewangelizacyjnym wieczorem się nawrócił. I ten brat naprawdę szczerze się modlił ze łzami, no mężczyzna 30 lat, no chwała Bogu. On przyszedł potem na drugi czy trzeci dzień do mnie i mówi, bracie, mówił, bracie, ja mam problem. Ja palę papierosy. No i mamy kłopot, mamy małe mieszkanie, ja muszę wychodzić do klatki schodowej, żeby palić. Mnie to męczy, nie żona no się z tym nie zgadza, no dziecko mamy. No już tyle było modlić i to nic nie pomogło. Może byś się modlił, nie? Mówi mi ten brat, ten nowo nawrócony. No tak, ja mówię tak do gospodarza, brata Józefa. Mówi, posłuchaj, tam jest taki problem. Ja mówię, bracie, będziemy się modlić, ale dopiero pojutrze, nie? I umówiłem się z tym bratem, z gospodarzem, żebyśmy pościli. Taki jakiś trudniejszy przypadek, no, żeby naraz być uwolniony od nikotyny, jak ktoś tak tyle lat pali. I modliliśmy się, mieliśmy post. No i potem poprosiliśmy tego brata i on przedstawia swój problem. Mówi, palę papierosów i to, co już powiedziałem, on też powtórzył. No i tak wysłuchaliśmy i on mówi, przeżyłem takie wprost załamanie. On należał, no wolałbym, żeby to nie, do klubu inteligencji katolickiej i my się modlimy też, tam się modlą się w językach. No ja zwróciłem się do tej wspólnoty, tych braci tam było chyba z 15, mówi, żeby się modlili o to, abym ja był wolny od nikotyny, od papierosów. No i mówi, wzięli mnie do środka, otoczyli mnie w koło i zaczynają się wszyscy modlić w językach. No i w końcu jeden tak mówi, rękę podnosi do góry i mówi, to trudno nawet powtórzyć, Duch Święty pozwala ci nadal palić. Po tej niby modlitwie w językach. I on mówi, że to do załamania. Duch Święty pozwala ci palić. Nie? Dlaczego ja to mówię jako przykład? Oni się wszyscy modlili w językach. A ja mówiłem, posłuchaj, przyjacielu, akurat ja byłem w wojsku, ale ty może nie wiem, czy byłeś, ale jak my strzelamy, to musi być muszka, szczerbinka i cel na jednej linii. A jak to nie jest na jednej linii, to zawsze spudłujesz, wiesz? A co to mówi Bóg Ojciec, Duch Święty i Słowo, to musi być ze sobą zgodne. A tego w Słowie Bożym nie ma. Żeby można palić, żeby to Duch Święty powiedział. On się tak patrzy, mówi, przecież to takie proste. To nie Duch Święty mówił przez nich. On tak wybuchnął płaczem. Myśmy się naprawdę pomodlili, tylko podziękowali, że on zrozumiał, nie? Ja byłem po tym, chyba to było w lecie, potem na wiosnę byłem w tym zborze, pytam się pastora, no jak tam ten, no w porządku, nie? Nie pali, nie? To było w momencie. I proszę mnie źle nie zrozumieć, że ich osądzam, nie, bo oni nie, ale powiedzieć. I oni się wszyscy, jak ich tam było 15, modlili w językach. I co to było? Każdy z was sobie sam odpowie. Ale Duch Święty by czegoś takiego nie powiedział. Mi to nawet trudno jest powtórzyć. I jest bardzo wiele społeczności, oni przenikają też do nas i oni się modlą też w językach. Chwała Panu, jakiś już duchowy człowiek, nie? Ale jeśli on potrafi w tych ich różnych praktykach, takich, które są nieboże, uczestniczyć, to mam takie pytanie, czy to jest możliwe, żeby ten język był od Pana? To może tyle, czy to wystarczy? Bo jeśli by ktoś miał jeszcze jakieś pytanie, no ja nie umiem na wszystko odpowiedzieć, ale jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to proszę, bo jesteśmy w takim gronie, myślę, że możemy być wzajemnie szczerzy. No proszę, ale są wszyscy wierzący, więc ja już przytoczyłem te słowa apostoła Pawła, który mówi, jeśli jestem w zborze, to wolę mniej słów powiedzieć w języku zrozumiałym. Apostoł Paweł mówi, że się więcej niż inni modlą w językach, ale w zgromadzeniu to... Ja bym powiedział, to jest taka odpowiedź już bez komentarza, bo to jest wyraźnie napisane. A chciałbym powiedzieć, że jeśli my się modlimy, dożyliśmy tego od Pana, to mamy przede wszystkim w naszej relacji z Panem pielęgnować. W naszej relacji z Panem, tak? To jest dla nas, i jeśli my się modlimy w ten sposób w językach, to my, to się wewnętrzny człowiek nasz buduje, bo wtedy nasz umysł jest wyłączony. Nasz umysł jest wyłączony. To już duch, który jest, który się modli. Ja może jeszcze, no, to już teraz schodzimy na taki trudniejszy temat, ale chciałbym powiedzieć, że w stanie transu zauważamy, że ktoś mówi też jakieś rzeczy w jakimś języku, którego się nie nauczył i mówi rzeczy, o których nigdy przed tym nie słyszał. Tak? Zauważamy, są takie rzeczy? Kanałowanie i tak dalej, jak się to wszystko nazywa. I chciałbym powiedzieć, jest takie wyjaśnienie. W stanie, jest taki stan, to znaczy ja to no, z racji swojego zawodu patrzę technicznie na to. Ten nasz umysł to jest taki komputer, ale duch jest ten, który steruje, tak? A jeśli tego ducha się wyeliminuje, to na przykład w stanie transu, to teraz inny duch zacznie tym komputerem tam manipulować, prawda? I zaczyna coś mówić, co się dzieje, nie? Więc jest możliwość taka, że nasz umysł zostanie wyłączony. Ja absolutnie nie mówię, że w czasie mówienia języka, że to jest stan transu, nic podobnego, ale stan transu ze strony mocy ciemności, taka praktyka istnieje, tak? I my wiemy, że to się kanałowanie, jak się to wszystko nazywa, ale to proszę, bo tu już odchodzimy od tematu. Chciałbym powiedzieć, że te rzeczy się zdarzają. Jeśli my się modlimy w duchu i modlimy się w językach, to my mamy społeczność z Panem i wtedy nasz umysł, nasze słowa są wyłączone. I my nie wiemy nawet, jak my się modlimy, ale my mamy społeczność z naszym Panem, prawda? I to jest po to, żeby nas budować. Ale jeśli to nie zostanie wyłożone, no to nie przyniesie korzyści tym, którzy słuchają. I apostoł Paweł wyraźnie mówi, jak już powie amen, ten, który tego nie zrozumiał. Chciałbym jeszcze o jednym powiedzieć, to już przy okazji, ale to u nas w wielu zborach było tak, że ktoś coś mówi w językach, no nie ma tłumaczenia, na tym się kończy. Ale teraz już jest taka, często się spotykam z taką sprawą, że ktoś mówi, tak mówi Pan i zaczyna mówić to, co sobie umyślił. Nie wiem, czyście się z tym spotkali, ale już wielokrotnie tak mówi Pan i opowiada, że no, siarki po grzbiecie przechodzą. Chciałbym powiedzieć, że do tego stopnia doszło. Ja mogę tyle powiedzieć, że jak Pan powie, to my padniemy na twarz, to jak Pan powie. Ale jeśli Pan mówi, to ja nie muszę mówić, tak mówi Pan, tak? Ale to ja przekazuję, ale nieczystego naczynia to Pan nie użyje. I u nas w gronie stanu, ja no, powołuję się trochę na nasze przeżycia z mojej młodości, to jak ktoś chciał jakieś proroctwo powiedzieć, to było pierwsze pytanie, jak on żyje. Bo pierwsze zasadnicze kryterium oceny to było takie, no Pan nie użyje nieczystego naczynia. Prawda? Zgadzamy się z tym? I jeśli się Pan nie posłuży nieczystym naczyniem, a życie tego człowieka nie jest takie, jak być powinno, a my, jak kto żyje, to my to widzimy, to jest już pierwszy znak zapytania. Prawda? No ale to już jest dosyć szerokie zagadnienie, więc ja, Wojtuś, tylko tyle ci powiem. Słowo Boże mnie tak uczy i to jest tak wyraźne, co tu Paweł mówi na ten temat, że jeśli ktoś inaczej to uważa, my musimy patrzeć, Słowo Boże mnie tak uczy i Słowo Boże mi to mówi, tak? I pielęgnować to mamy w społeczności sam na sam z Panem, a jeśli mi ktoś tak mówi, jak ty się mówisz, że to tak, to przeczytaj sobie to miejsce Słowa Bożego i nie dyskutujemy na ten temat. Pan Jezus, jak była jakaś dyskusja w pokuszeniu, to co on mówił? Wiesz i tak dalej. Nie, on tylko mówi napisano. Ale co to mówi, że ten przeciwnik zna Słowo Boże, bo on się powoływał na Słowo Boże. Prawda? No, czy to wystarczy? Ja jeszcze chciałbym chociaż króciutko powiedzieć tych wszystkich wersetów, których wypisałem tu w konspekcie, jest ich bardzo dużo. Chciałbym tylko tak pokrótce, bo już jest może trochę późno, powiedzieć o warunkach dotyczących wysłuchania modlitwy. Więc mówiliśmy o szczerości, o otwartości i chciałbym powiedzieć, warunkiem wysłuchania modlitw to jest pokuta, uniżenie i wewnętrzne ubóstwo. Wewnętrzne ubóstwo. Pan Jezus mówi w kazaniu na górze, błogosławieni ubodzy w duchu, prawda? I to nam ma coś do powiedzenia. Błogosławieni ubodzy w duchu. Jeśli ja jestem taki nadęty, o co ja? Trudno, żeby moja modlitwa była wysłuchana. Nie wiem, czy tak, czy nie. Jeśli ja nie pokutuję, jeśli ja się w czymś zanieczyściłem, to ja muszę się uniżyć, żeby być oczyszczonym, żeby moja modlitwa wysłuchana była. To jest taki warunek. To jest bardzo ważne, a o tym się nie mówi. Ja tylko przytoczę, to już nie będę tego szukał, z pamięci każdy z nas wie, że w psalmie 34 jest o tym mówione, o tym uniżeniu. I my wiemy, że kiedy na przykład pod Aj tą klęskę odniosła ta grupa, która zaatakowała to miejsce, to miasteczko Aj, to tak z doskoku to mieli zdoby, no bo Jerycho padło, więc takie Jerycho, to takie Aj, no to tak przy okazji, nie? A my wiemy, że był grzech w obozie i co zrobił Jozue? Padł na twarz, wołał do Boga. Wołał do Boga, a Pan odpowiedział grzech. On mu pokutuje. Musiało być usunięte to co było powodem tej porażki, tak? My wiemy, że Achan i tak dalej, to co się stało i to, że Achan tam wprowadził, to znaczy wziął ten płaszcz i wziął ten pręt złoty, no w nowym tłumaczeniu jest napisane sztabę złota, i on to ukrył. Chciałbym powiedzieć, że to jest taki pierwszy moment, który wskazywał na to, że ten płaszcz i ten pręt, do czego to służyło? Nie żeby wyjaśnić jako eksponat, ale żeby przywdziać ten płaszcz i rzucać tym prętem, to były te praktyki wróżbiarskie, to co było ze wschodu, nie? I to już chciał szatan wprowadzić, żeby to było w Izraelu, na razie ukryć, ale żeby to było. Dlatego to było takim strasznym grzechem i chciałbym powiedzieć, że Jozue, Pan powiedział, to grzech jest, i ten grzech musiał być usunięty. No i ten wyrok był straszny, ukamionować Achana i całą jego rodzinę i tak dalej, nie? Ale takie, no to był Stary Testament, ale tak było, nie? Ale co jest dla nas takie istotne w okresie Nowego Testamentu? Wyznać, oczyścić je, więc pokuta, uniżenie i wewnętrzne ubóstwo. My musimy jako ubodzy w duchu szukać od Pana. Jeśli ja jestem bogaty i nic nie potrzebuję, to jestem tak jak ci w Laodycei, prawda? I teraz musimy przebaczyć. Taki warunek. No my się modlimy, odpuść nam winy nasze, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To się tak prędko powiem, bo to jest jedno zdanie, prawda? Ale czy odpuściliśmy, nie? Czy przebaczyliśmy? No, to na tym się każdy może zastanowić, ale to jest taki warunek. Odpuść nam winy nasze tak, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli bardzo logiczne jest, jeśli my nie przebaczymy, to my nie możemy też oczekiwać, że nasza modlitwa będzie wysłuchana. I tu chciałbym powiedzieć jeszcze, przebaczyć to jest tylko część, jest jeszcze druga część, zapomnieć. Bo my przebaczamy, o, no nie ma sprawy, nie? Ale taka przyjdzie chwila, taka, o, no, no tak, ja, o, tak i zaczynamy sobie, a diabeł przeciwnie się tak cieszy, no. Przebaczyłeś, ale wiesz, ale pamiętaj, nie? Kiedyś z jednym bratem, to też był misjonarz, u nas modlił się z różnymi osobami i taka jedna siostra, no, spadła przy obieraniu owoców z drzewa, no i złamała sobie ramię tu w tym miejscu, no, składali, śrubowali i tak dalej, ale ona tyle tylko mogła, a nie mogła wyprostować ramiona, nie? I ona przyszła, żeby się modlił z nim. Ja byłem tam jako tłumacz niejako. I ten brat się tak modlił i pyta się, ty, czy przebaczyłaś wszystko tym, co ci krzywdę zrobili? Tak. A czy zapomniałaś o tym? No ona była szczera i mówi, z tym to gorzej, mówi tak. Że musimy modlić, żebyś mogła przebaczać i zapominać. I chciałbym powiedzieć, że ona prosiła o modlitwę i w czasie tej modlitwy ona prosiła i on też prosił o to, żeby mogła zapomnieć. Ja patrzę się na tą rękę, to ramię tak dźwiga. Jeszcze 20 lat, no niedawno umarła, już miała tą sprawne to ramię, nie? Ja to podam jako przykład, że my, no przebaczamy, ale z tym to... A my czytamy w Księdze Zachariasza, któryż jest Bóg podobny Tobie, który by wrzucał w głębokości morskie wszystkie winy nasze. A to jest Pan Bóg, nie? A w liście do Hebrajczyków, szczególnie tam na trzech miejscach jest grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. To są dla nas wzorce. Więc jeśli chcemy, żeby nam było coś przebaczone, to my musimy też przebaczyć. A teraz, jeśli my się o coś modlimy, to co jest potrzebne? My musimy mieć tą wiarę, że te modlitwy docierają przed Boży majestat. Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem, który tak zbłądził, mówi, ja się pytam, no ty sługa Boży i teraz tak, a on mówi, że wiesz, moje modlitwy to jakby tylko pod sufit i na tym się kończy. i już przestał czytać słowo i tak dalej. No takie tam były historie. Ja mówię, posłuchaj, co, Pan Bóg się zmienił, czyś ty się zmienił? No, odpowiedź była jedna. Teraz chciałbym następny taki punkt, który jeszcze mam tutaj wypisany. Posłuszeństwo, umiar i czujność. To jest nam bardzo potrzebne. Jeśli my chcemy, żeby modlitwy nasze były, to taki warunek posłuszeństwa słowu, umiar w zachowaniu, nie od razu być takim sędzią, który wszystkim, i być czujnym. To jest bardzo ważne. W tych słowach, ja tu już tych wszystkich wersetów nie czytam, bo już czas ucieka, ale chciałbym powiedzieć posłuszeństwo, umiar, czujność. I następne, już o tym też mówiłem, to jest takie bardzo ważne, w obecnym czasie trudne, uciszenie, wyciszenie się, bo Pan przemawia w ciszy. Tak już mówiłem o tym, jak przemówił do tego męża, który taki bym powiedział po ludzku sukces, zwycięstwo odniósł na górze Karmel, a jak Pan do niego przemówił takim cichym głosem. I on to usłyszał, nie? I Pan przemawia w ciszy. I dlatego każdy z nas powinien sobie szukać takiej chwili, czy wyodrębnić w swoim programie dziennych zajęć taki czas na uciszenie. Panie, co masz mi do powiedzenia? My wiemy, że Pan przemówił do Samuela w ciszy. Chłopczyk, no chłopak, nie ile on tam miał lat, przemówił do niego, jak już wszyscy spali, było cicho. I tam jest napisane, że on usłyszał Samuelu, Samuelu i co pierwsze pobiegł do, kto go mógł zawołać? No tylko Heli, prawda? Bo on mu służył. I raz, i drugi, i trzeci, nie? A potem jest takie piękne słowo, które Heli, jakie różne jego postępowanie było, ale on mówi tak, to był sługa Boży, bo on mówi, wiesz, on poznał, że to Pan woła i mówi mu, idź, połóż się, a jak ten głos usłyszysz, to powiedz, mów Panie, sługa Twój słucha. I w tym wyciszeniu chciałbym powiedzieć, proś mnie nieraz, mów Panie, sługa Twój słucha. Jaki ja jestem, chociaż najbiedniejszy, ale ja chcę słuchać. Tak? A potem jest jeszcze taki, no ja ten przykład chętnie przytaczam, co on usłyszał o tym Heli. No słyszał to, ale powiedzieć, to nie takie proste, Heli, kapłan, a ja tu taki, no. Ale ten kapłan, znowu widzimy, że stanął na poziomie jako mów i nic nie zataj. On mu dodał odwagi, on mu powiedział wtedy, nie? Więc chciałbym powiedzieć, że to są dla nas takie bym powiedział, wskazówki, uciszenie, wyciszenie się, to było akurat w wypadku Samuela, on był w nocy, on sobie smacznie spał i Pan do niego przemówił. I wtedy nieraz trzeba nieraz tak poświęcić wszystko inne, żeby usłyszeć ten głos. Następny moment, o którym chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest wytrwałość. My wiemy, że my mamy modlić się, już powoływałem się na tego Jerzego Müllera, który modlił się 25 lat i więcej, nie? Wytrwałość. My się zniechęcamy bardzo. Nieraz się zniechęcamy. Nieraz sobie zadajemy pytanie, no czy ten Pan nas nie słyszy, ale dajmy sobie z tym spokój, nie? Takie, no to są takie nasze myśli, no i powiedziałbym, no nie chwyta, to znaczy nie dociera ta modlitwa, a my czytamy na wielu miejscach o wytrwałości. Ja tu bym powiedział, wiele wersetów sobie wypisałem, no już nie będę czytał. Ale teraz jeszcze następne, co chciałbym powiedzieć, że modlitwa jest darem, jest działaniem duchowym. Tak? Modlitwa jest darem i działaniem duchowym. A jak my otrzymujemy jakiś dar, bo my wiemy, że wśród darów Ducha Świętego, modlitwa jest jako dar Ducha Świętego, tak? I jeśli my jakiś dar mamy, albo jakiegoś daru pragniemy, a go otrzymamy, to, co my robimy z darem. Dar to jest zawsze coś kosztownego, nie? Choćbyśmy to otrzymali, ale to jest dar i z tym się mamy we właściwy sposób obchodzić. I następne, na co chciałbym zwrócić uwagę, na co wskazać, to modlitwa musi dziać się w imieniu Jezusa, w ufności w Jego sprawiedliwość. My modlimy się w imieniu Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że w tym imieniu mamy darowane zwycięstwo, bo to jest imię ponad wszelkie imiona. I w tym imieniu mamy darowane zbawienie, ale mamy też darowane zwycięstwo. I chciałbym powiedzieć jeszcze, że jeśli czytamy o modlitwie, to chciałbym powiedzieć, że modlitwa przynosi błogosławieństwo. Znowu szereg wersetów tu wypisałem. Modlitwa przynosi błogosławieństwo. Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że modlitwa nigdy nie jest stratą czasu, ale modlitwa jest błogosławieństwem. I każdy, kto się modli, kto czas poświęca na modlitwie, to pomijając to, że tego nie żałuje, to dożywa wręcz takiej radości, takiego pokoju, to mu pomaga, to przynosi błogosławieństwo. To może być coś niewymiernego ludzkim sposobem, ale to błogosławieństwo to jest coś, czego się nie da zmierzyć ani w metrach, ani w złotówkach, ani w żadnych innych tych wymiarach, ale błogosławieństwo Boże jest coś, co ubogaca i ubogaca naszego wewnętrznego człowieka. To może ja tak trochę w skrócie, bo tych wersetów, które nam na to wskazują, jest stosunkowo dużo, ale już teraz kończąc, bo po południu mamy mieć społeczność Wieczerzy Pańskiej, ale chciałbym jeszcze na zakończenie powiedzieć, żeby każdy z nas wiedział jedno, że modlitwa jest darem i ten dar otrzymaliśmy od Pana. I ten dar mamy pielęgnować, my to mamy kontynuować i jest tak naprawdę dobrze, jeśli możemy sobie w naszym życiu wygospodarować jakiś czas, kiedy się będziemy zawsze modlić. I tak z takiego mojego doświadczenia powiem, ja byłem dość długo na tych budowach eksportowych, no wcześnie rano wstawać i tak dalej. I pierwsze co było, jak przychodziłem do hotelu, to się trzeba przespać, nie? No i ja kłoda i spałem. I wiedzieli, a kierownik budowy śpi, no to my mu nie przeszkadzamy. Ale ja się przeraziłem, ja 2 godziny w ciągu dnia potrafię spać. Chciałbym powiedzieć, że postanowiłem się wtedy modlić. I tak się złożyło, że wszyscy mówili, że nasz kierownik śpi, nie idziemy do niego, a ja miałem czas na modlitwę. I chciałbym powiedzieć, że to zmieniło, naprawdę zmieniło moje życie i zupełnie nastawienie do modlitwy. To było po południu. Rano to, ja byłem tak, no, jak się pracuje intensywnie, to nieraz rano trudno ten czas wygospodarować. Ale miałem go, bo byłem z daleka od rodziny i modliłem się i chęć do czytania, pragnienie czytania Słowa Bożego, pragnienie modlitwy, że mi ta senność odeszła i mi tego nie brakowało. Nie? Ja to mówię tylko jako przykład, nie, że proszę mnie nie zrozumieć, że się chcę jakoś czymś chlubić, chwalić przy moich słabościach, ale chciałbym jedno powiedzieć, że jest tak dobrze, jeśli możemy, no ja tu mówiłem tak na wesoło trochę, że jak się jest w Niemczech, to tam po obiedzie gospodarze mówią, że kawa będzie o 4:00, a w międzyczasie zna pielęgnacja oczu, nie? Czyli należy się położyć. Nie? No oni to tak praktykują. No też bym nie powiedział, że to jest złe, niezdrowe, ale ile czasu my poświęcamy na modlitwę. To jest tak bardzo ważne. I jeśli my oglądamy program telewizyjny, to też teraz, czy my możemy po tym już wyłączonym guziku się od razu modlić. My mamy jednak to w naszej naturze, że to jednak się przerabia. Kiedyś w jednym domu mi siostra prosiła przyjść, no bo dziecko nie może spać, dziwne się z nimi dzieje, nie? A ja się pytam, no a modlisz się wieczorem z nim? No pomodlę się, nie? A co robi przed tym? No wiesz, bracie, no jest bajka dla dzieci, on to zawsze ogląda. Aha, ja mówię, toż tą bajeczkę Smurfy i nie Smurfy i tak dalej. I to dziecko, ono się nie wyłączy z tego. I potem różne sny w nocy się zrywa i tak dalej. I to dziecko, a my starzy, to znaczy dorośli, jeśli coś oglądamy, to do nas, to nam to przeszkadza. Potem i w modlitwie, bo jeszcze ciągle nasze myśli do tego wracają. A u nas często się zdarza, że pastor mówi wczoraj na filmie w sobotę i to wymienia w kazaniu. No ja to teraz nie wiem, no to on zamiast przygotować się, to oglądał telewizor i jeszcze film, nie? No bo już nie. No, tak się i to u nas normalne jest. Chciałbym powiedzieć, nam nie wolno modlitwy eliminować z naszego życia, ale my musimy to stawiać na pierwszym miejscu. I chciałbym na zakończenie tylko powiedzieć, żeby każdy z nas wiedział, że modlitwa jest potrzebą, tak jak już mówiłem, prafunkcją i to mamy dar od Pana, że mamy pragnienie modlitwy, żeby to pragnienie w jakiś sposób zaspokajać, nie tylko zaspokajać, ale żeby ono było coraz większe. I ja może na koniec bym się chciał pomodlić.